Może zacznę od tego. Krajobraz otacza nas zewsząd i nie da się od niego uciec. Nie jest jednak tylko pięknym lub brzydkim widokiem. Jest strukturą przestrzenną, w której zakodowane są różne treści i symbole. Posiada wartości estetyczne, informacyjne, symboliczne, ekonomiczne, społeczne, historyczne, emocjonalne. Jest zatem kategorią wielu znaczeń, jedną z ważniejszych, choć nie zawsze sobie to uświadamiamy. Jak pisała Marion Denhoff, relacjonując konną wyprawę przez Mazury jesienią 1941 roku w książce Nazwy, których nikt już nie wymienia, cytuję, takie obrazy, opadanie liści, bezkresna dal, blask jesiennego słońca ponad sprzątniętymi polami, to jest chyba prawdziwe życie. Takie obrazy stwarzają więcej realności niż całe działanie. Nie to, co się zdarzyło, lecz to, co się zobaczyło, kształtuje nas i zmienia. Ja uważam, że to są dość ważne słowa, bo one oddają jakby też istotę tego czytania krajobrazu. Proszę Państwa, to są też słowa, które ja trawestuję, słowa profesora Bogdanowskiego. Krajobraz jest księgą. I tylko od nas zależy, czy nauczymy się go czytać. I to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę to czytanie to jest umiejętność patrzenia i o tym będę chciała teraz powiedzieć. Czym jest krajobraz kulturowy? No jest to po prostu suma działalności człowieka i przyrody. Właściwie nie mamy w tej chwili tak naprawdę już krajobrazów naturalnych. Każdy krajobraz jest w jakiś sposób przekształcony. Takiego krajobrazu pierwotnego to może gdzieś w dżungli czy w puszczy jeszcze znajdziemy. Natomiast krajobraz, w którym nie tylko, nie musi być budownictwo, to mogą być pola, łąki, sposób uprawy. To jest krajobraz już ukształtowany przez człowieka, tak jak Państwo tutaj widzą. Musimy o tym mówić, mówiąc o czytaniu krajobrazu. Ja to czytanie krajobrazu nazwałam też jego interpretacją, ponieważ to jest dość subiektywna sprawa, jak my krajobraz oglądamy, jak my go odbieramy. I tutaj właśnie chciałam zacząć od czegoś takiego jak panoramy widokowe. Bo czytanie krajobrazu, to jest, można to robić z różnych perspektyw. Zacznijmy od tego, co jest zewnętrzem, co widzimy z daleka. Mają tu Państwo wieś, Olszewki Węgorzewskie i dwie dominanty, które są, pokazują strzałki. Ta po, nie wiem, no w każdym razie widać, jest wieża kościoła, to jest jedna dominanta i jest bryła zieleni. Ta bryła zieleni to jest cmentarz. Cmentarz, który w krajobrazie ewangelickich Mazur zawsze występuje w krajobrazie otwartym jako taka otwarta bryła zieleni, gdyż to było cechą Mazur protestanckich, że cmentarz był w każdej wsi. I to jest bardzo ważne. Zwróćcie Państwo uwagę, że na terenie Warmii i Mazur panoramy widokowe miejscowości są znakomite i znakomicie zachowane. To jest ważne zwłaszcza w tym krajobrazie wiejskim, żebyśmy myśleli nie tylko o pojedynczych obiektach, ale o tym patrzeniu z zewnątrz. Tutaj macie Państwo to, o czym mówił pan doktor Wysocki, czyli krajobraz kolonijny. To jest dość wyjątkowy krajobraz kolonijny w okolicach wsi Łaniewo, gdzie rzeczywiście te kolonie są takie wręcz skoncentrowane wokół siebie, ale to jest też bardzo typowy widok kolonii w krajobrazie. One z pewnym natężeniem czy nasyceniem występują na terenie województwa większym bądź mniejszym. To nie ogranicza się do Warmii czy Mazur, to ma różne swoje podłoże. Tym niemniej ten krajobraz jest bardzo charakterystyczny i to jest też ważne, żeby myśleć w tej strukturze przestrzennej, jaką jest krajobraz, o tym, że to budownictwo rozproszone jest istotne, jego układ, zieleń, jak Państwo widzą, również drzewa. Tutaj powtórzę się tylko, ale to jest też bardzo ważne, żeby patrzeć na krajobraz w układzie przestrzennym, że wartością, tak jak powiedziałam, są nie tylko pojedyncze obiekty, ale też układ przestrzenny miejscowości. Co ciekawsze, zwróćcie Państwo uwagę, że on się bardzo dobrze do dzisiaj właściwie w wielu miejscowościach czyta. To jest rzecz niebywała, jak zmiany w przestrzeni są jak one się zachowują przez wiele lat. Na dobrą sprawę, jeżeli weźmiemy stare mapy, to wychodzi na to, że człowiek może zmieniać wiele rzeczy, budować nowe budynki, ten krajobraz taki widoczny z poziomu, z perspektywy poziomej zmieniać dość szybko. Natomiast to, co jest, kształtuje się w przestrzeni i o tym trzeba bardzo dobrze wiedzieć, ponieważ my, wprowadzając zmiany w przestrzeni współcześnie, wprowadzamy zmiany, które będą przez tyle lat funkcjonowały, że trudno nawet sobie to wyobrazić. I tutaj mamy takie dwa najpowszechniejsze układy przestrzenne, jakimi były właśnie ulicówka. Tutaj mają Państwo akurat taką charakterystyczną nadjeziorną i owalnica. Pokazuję właśnie mapę i zdjęcie, znaczy zdjęcie z lotu ptaka, żeby zobaczyć, jak to wygląda i na mapie, i w rzeczywistości. Tu mamy jeszcze inną panoramę widokową, to jest stoczek klasztorny. Zwróćcie Państwo uwagę na kształtowany krajobraz rolniczy. Mamy tutaj po pierwsze założenie sakralne, czyli kościół otoczony krużgankami, krajobraz, może słabo widoczny, ale też ogród barokowy, który tam funkcjonuje i cały otaczający go krajobraz rolniczy z koloniami, z polami, z łąkami. To jest bardzo ważna kategoria, z której bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jaką ma wartość, bo jej często po prostu nie widzimy, a naprawdę warto. I jak wygląda, że tak powiem, taka wieś i takie podstawowe elementy krajobrazu wsi? To jest mapa wsi Purda. Oczywiście podrasowana, że tak powiem, bo ta mapa jest podkolorowana po to, żeby łatwiej było pewne rzeczy zobaczyć. I mówiąc o czytaniu krajobrazu, chciałam Państwu powiedzieć o pewnych podstawowych elementach struktury tej wsi, już struktury architektonicznej, oczywiście już nie o budownictwie mieszkalnym, o których musimy wiedzieć i na które zwracać uwagę, bo my najczęściej rozpoznajemy takie rzeczy jak zabytkowy kościół, no może jakiś pomnik albo jakaś inna taka budowla bardziej reprezentacyjna. Natomiast te elementy architektury codziennej, tak jak była kiedyś taka książka mówiąca akurat o folwarkach, architektura niedostrzegana, ale tu też dobrze ten termin pasuje, umykają naszej uwadze i jakby nie liczymy na tę wartość. I co się składa na taką też strukturę przestrzenną wsi i jej otoczenia? Ja zacznę może od Alei Przydrożnej. Tutaj, jak już było powiedziane, akurat na Warmii i Mazurach mamy tego dostatek, ale musimy dbać o to dziedzictwo, bo ono niestety ulega, no dość, znaczy, albo może ulec szybkiej degradacji, co sami widzimy. Więc to jest pierwszy element też charakterystyczny. Kolejny, cmentarz. Pokazywałam Państwu cmentarz ewangelicki, to jest akurat wieś katolicka. We wsiach katolickich te cmentarze były we wsiach parafialnych. Ale to jest jeden z drugich elementów, często z zachowanymi jeszcze, tak jak tutaj widać, starymi grobami. No, różnie to bywa, to jakby nie czas i pora, żeby mówić, ale warto o tym wiedzieć. Plebania. Plebania, czyli bardzo reprezentacyjny budynek we wsi. Szkoła. Jeden z ważniejszych budynków. Tutaj na tym terenie, na terenie Prus, szkoła ludowa była prawie w każdej wsi. Te szkoły początkowo były drewniane, czy uczyło się w domu, w jakimś wybranym domu we wsi. Później powstawały szkoły murowane, bądź konstrukcji szkieletowej, bądź też jeszcze drewniane, niektóre się zachowały. Ale bardzo charakterystyczne budynki. Z uwagi na uwarunkowania gospodarcze, jakim podlegamy, czyli zamykanie po prostu małych szkół wiejskich, bardzo często opuszczone. A bardzo, no, bardzo jakby istotny w tym krajobrazie, bo to element przestrzeni publicznej i warto powiedzieć, to jest taki typowy widok takiej szkoły, natomiast one też są dość zróżnicowane regionalnie. Znaczy nie regionalnie, tylko chronologicznie. Są też bardzo, bardzo różne te budynki szkół i bardzo piękne. Tutaj to jest Strużyna, to jest centrum wsi, kościół, to jest grodzisko i to też są elementy jakby takie, o które warto zadbać i o których warto wiedzieć, chociaż jeśli chodzi o zabytki archeologiczne, to często mamy je rozpoznane. Karczma. Karczma, jeden z budynków, karczma, gospoda, to zależy. Tutaj widzą Państwo w Lwowcu karczmę koniec XVIII, początek XIX wieku. W Klonie późniejszą, taką z początku XX wieku, to takie w ogóle specyficzne budownictwo już o tradycjach regionalnych powstające na początku XX wieku. To był jeden też z ważniejszych budynków we wsi. Każda wieś miała swoją gospodę, karczmę. Podróżowano kiedyś końmi, trzeba było gdzieś przenocować, trzeba było gdzieś te konie umieścić, więc tu widzą Państwo takie charakterystyczne elementy jak stajnia przy tej karczmie. To też są budynki, które bardzo często podlegają degradacji i też takie rozpoznawalne znaki krajobrazu we wsi, więc warto je naprawdę, warto to łatwo rozpoznać, jak się tylko dość w miarę tak uważnie popatrzy. Spichlerze. Tutaj mają Państwo, znaczy spichlerz młyn. To też są budynki, które w poszczególnych, nie we wszystkich wsiach występują. Tu akurat pokazuję Państwu spichlerz dworski w majątku w Galinach. Bardzo piękny XVIII-wieczny spichlerz i młyn. Ta architektura przemysłowa w takiej czy w innej postaci. Tych obiektów pozostaje coraz mniej, ponieważ kiedyś też każda wieś miała wiatrak, młyn, jakby w obrębie jednej wspólnoty się funkcjonowało. Te wiatraki, te najczęściej wiatraki, one zginęły z krajobrazu, bo przestały być potrzebne, bo inaczej funkcjonujemy, ale czasami jeszcze się zachowują, czasami pełnią swoją funkcję i warto też o nich pamiętać. Dworce kolejowe. Jak Państwo wiecie, państwo pruskie miało bardzo dobrą sieć kolejową i też jakby nawet jeżeli nie ma już w tej chwili torów i nie ma połączeń kolejowych, to mamy dużo budynków dworców przeróżnych, czy takich z czerwonej cegły charakterystycznych, czy innych. To też jest element czytania krajobrazu, jakby zobaczenia w tej strukturze przestrzennej wsi i otoczenia tego, co jest elementem wyróżniającym się. Tu już była mowa o tym budownictwie z lat 20., 30., ale zwróćcie Państwo uwagę na jego strukturę przestrzenną, nie tylko na pojedynczy dom, ale na to, że to tworzy zwarte układy przestrzenne, czy mniejsze, jak w Krutyni kilka domów, czy jak cała wieś Parleza Wielka w powiecie biskupieckim, wybudowana przy Cegielni, która tworzy też taki układ owalnicowy. To jest jedna z pierzei w tej wsi. Bardzo często przy tej takiej prostej, bardzo funkcjonalnej architekturze psute są jej elementy, dlatego że wydaje się, że tu nie ma nic ważnego. A to jest wszystko to, co określa tożsamość, biografię tego krajobrazu. I proszę Państwa, nawet zwykła droga wiejska, brukowana droga wiejska, niewiele ich już mamy. To są dwie wsie mazurskie. Ta wieś Gałdynki to jest w ogóle wieś wybudowana w latach 30., jakbyśmy powiedzieli kiedyś w średniowieczu na surowym korzeniu, bo ona została założona w latach 30. i według jednego wzorca wybudowana. I Ujście Stare, wieś mazurska z drewnianą zabudową. Tutaj muszę powiedzieć, dodając do tego, co powiedział pan Krzysztof Margol, że tych wsi mazurskich, takich zagubionych gdzieś w tej Puszczy Piskiej, takich naprawdę ładnych, to jest jeszcze dużo, dużo więcej i warto właśnie pojeździć i to obejrzeć. No i taki element, ja już będę szybko o tym mówiła, bo zaraz mi tu pan przerwie, charakterystyczne jak kapliczki, krzyże przydrożne. Te elementy znamy. To ja nie pokazuję kościoła, bo jest już bardzo znany krzyże kapliczki, tak, bo one są charakterystyczne dla Warmii i cmentarze ewangelickie o tyle charakterystyczne, one są podobne, katolickie są troszeczkę inne, ale o tym by dużo mówić. Te są zawsze zakładane w krajobrazie, często w ten sposób zaniedbane. No, taka jest kolej rzeczy, ale warto o tym pamiętać. I aleje przydrożne. No to jest nasze, to jest ogromne nasze bogactwo. Ja jestem z kolei ogromnym fanem tego tematu, mogłabym tu Państwu wiele zdjęć pokazać, ale chyba nie o to chodzi. Odsyłam do różnych publikacji, stron internetowych, ale to są nasze tutaj lokalne, przepiękne drogi. Kamienie przydrożne. Proszę Państwa, czasami w ogóle nie zwracamy uwagi na takie elementy jak tutaj. To są kamienie zwykłe techniczne. One były umiejscowiane na łukach, na skarpach, znikają z krajobrazu. Jest ich coraz mniej, ale jeszcze czasami gdzieś można je zobaczyć. Kamień milowy. Kamień milowy, czyli taki jakby kamień, znaczy drogowskaz krótko mówiąc, kamień, który określa odległość do danej miejscowości. Tutaj mamy 7 mil do Królewca, Siebenmeilen bis Königsberg. To jest już na granicy naszego państwa, w Szczurkowie, zaraz za tym, tam właściwie wieś przecięta jest już granicą. Czyli mamy 40 parę kilometrów do Królewca. Bardzo charakterystyczny znak krajobrazie. Przepiękne jest to, że to jeszcze tam stoi w swoim miejscu, bo to jest też bardzo ważne, że to nie jest gdzieś zeskładowane. I proszę Państwa, interpretacja krajobrazu, inwentaryzacja. Otóż to tak mówię, naprawdę szybkim truchtem przebiegamy przez ten temat. Otóż inwentaryzacja to jest metoda. Nie ma tak naprawdę jednej metod jest wiele, o tak bym powiedziała, inwentaryzacji krajobrazu. W ogóle powinniśmy je oddać specjalistom, bo to jest bardzo trudne. Ja nie będę tutaj Państwa zanudzała, mam tutaj jakby wypisane, ale powiem też o dwóch, bo one są jakby mocno rozpoznawalne, chociaż mocno też dyskutowane. Jest taka jedna metoda inwentaryzacji, zwana powszechnie, kolokwialnie w naszym środowisku metodą Z-jarków. Ona polega na tym, że wyznacza się na podstawie analiz geograficznych, przyrodniczych, historycznych takie jednostki krajobrazowe, które potem poddaje się odpowiednio waloryzacji i wytycznym, i robi się dla nich wytyczne konserwatorskie. To jest dość subiektywna metoda, przez innych chwalona, przez innych ganiona, w zależności od tego, czy jest robiona dla większego czy mniejszego terenu, ale jest. Jest, można z niej korzystać. Tą metodą zostało zrobionych ileś tam obszarów w Polsce. Ja sama w ostatnim czasie robiłam dla dawnego województwa olsztyńskiego. Są pewne wyniki, można korzystać z tej metody i jakby z wyników tej metody to akurat w mojej instytucji można korzystać. Druga bardzo ciekawa metoda, jak mi się wydaje osobiście, bo tak jak mówię, ich jest naprawdę ileś tam opracowywanych na poszczególne też tematy badawcze. Nazywam ją metodą trzech sekwencji, to nawet nie jest autorki. To jest z Poznania, może pani profesor znana, może pani doktor znana, może może nie, pani doktor Elżbieta Laszeja. Bardzo ciekawa metoda, która opiera się, która mówi o tym, że każdy krajobraz ma swoją biografię, ma swoją tożsamość i żeby go rozpoznać, trzeba najpierw poznać jego historię, tak mówiąc najkrócej i najprościej. Potem strukturę, a potem jest ta percepcja, czyli to, co odbieramy dla analiz krajoznawczych i porównawczych, taka bardzo ważna metoda. Jeśli chodzi o, na przykład o nasze województwo, tak jak powiedziałam, to może to był taki program właśnie dla Alei Przydrożnych, który opracowaliśmy w naszym ośrodku. W latach 2005-2007 zwaloryzowaliśmy chyba prawie wszystkie drogi wojewódzkie i powiatowe. Może coś da. Tutaj wiem, że są Państwo z lokalnej grupy LIDER, ale ja uważam, że ta mapa wartości kulturowych północnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, która została zrobiona w ramach działania lokalnej grupy no, Giżycko-Węgorzewo i tak dalej, jest jedną z lepiej opracowanych dla na przykład tego rejonu metod, znaczy rozpoznania danego terenu. I to są metody, o których tak powiedziałam w wielkim skrócie, warto z nich skorzystać, ale najczęściej z uwagi na trudność jakby interpretacji krajobrazu i wielodyscyplinarność przede wszystkim, bardzo warto po prostu no to powierzać specjalistom, bo tutaj my możemy nauczyć się oglądać krajobraz, umieć go ocenić, ale opisać go w sposób badawczy czy naukowy trzeba już może w inny sposób. Pisanie krajobrazu. Pisanie krajobrazu to są nasze działania, nasze w sensie jednostkowym, w sensie instytucjonalnym, społecznym, które podejmujemy w tym celu, żeby ten krajobraz czy chronić, czy rozwijać. Bo proszę Państwa, dla mnie dziedzictwo to nie jest tylko to, co pozostało z dawnych czasów, jakikolwiek byśmy dawne one nie były, czy sprzed 300, czy sprzed 100 lat. Dziedzictwo to jest również dziedzictwo to jest to, natomiast obchodzenie się z dziedzictwem to jest również umiejętność jego kontynuacji bądź wpisywania się w to, co już zastaliśmy. Bo to, co teraz Państwu pokażę, to nie jest tak, że tylko wyremontowanie starej chałupy sprawi, że będziemy mieli harmonijny krajobraz. To jest tak, że jeżeli nauczymy się również te rzeczy, które są nowe, a nie oszukujmy się, życie się zmienia i zmieniało się kiedyś, tak jak powiedział pan doktor Wysocki, było budownictwo drewniane, przyszło murowane, wymienił się krajobraz. Tak samo my dodajemy swoje, bo mamy taką potrzebę życiową i tego się nie uniknie, więc trzeba się nauczyć robić to tak, żebyśmy tego krajobrazu nie zepsuli, tak jak tego nie zepsuli nasi poprzednicy, co widać. I teraz ja chciałam Państwu pokazać jakby kilka takich przykładów tego, jak z tym dziedzictwem można się obchodzić, jak można pisać krajobraz, w jakich kategoriach. Zaczynam od takiej kategorii jak pamięć, bo mamy takie elementy, które praktycznie nie istnieją. Pokazuję Państwu mapę wsi Wądołek, to jest właściwie osady Wądołek. To jest już południowa zupełnie skraj Prus na południu Puszczy Piskiej, prawie przy dawnej granicy z Polską. Tam była jedyna w Prusach huta żelaza. Wieś, która praktycznie nie istnieje. Tu pokazuję Państwu mapę, pokazuję Państwu stare zdjęcie, strzałka pokazuje cmentarz. Nie ma praktycznie śladu po tej, znaczy nie ma śladu po tej miejscowości. Tam są krzaki, jakieś elementy starego jazu i to wszystko. Wyglądało to tak. Tu pokazuję Państwu ten cmentarz. W tej wsi i w kilku jeszcze innych na terenie Puszczy Piskiej zorganizowaliśmy, sama jestem tego współorganizatorem, taki projekt Zaginione Wioski Puszczy Piskiej. On trwał, była to 3-letnia edycja w latach 2009-2011 i cały pomysł polegał na tym, żeby przywracać pamięć o miejscach, których już nie ma, ale których ślady w krajobrazie są odczytywalne. Początkowane są głównie cmentarze, ponieważ to one pozostały w tym krajobrazie, ale to, że się porządkuje cmentarze tu czy tam, to się dzieje. Natomiast chodzi o to, że tutaj we współpracy z gminą, z nadleśnictwem powstaje cała jakby taka, można powiedzieć, to jest ten cmentarz już po uporządkowaniu, więc zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo jego nie było widać, jak bardzo go nie było, ale takie widoki są powszechne. Natomiast o co chodzi? Tam jest stworzony również szlak. Szlak rowerowo-pieszy, tutaj widzą Państwo leśników, gdzie pokazujemy, jak wyglądała ta miejscowość, gdzie dajemy krótką informację o tej miejscowości, gdzie planowane jest wydanie folderu po to, żeby jakby wędrując po tym lesie i nagle spotykając dziką gruszę, dużo bzów, zorientować się, że tu kiedyś było życie i jak to życie wyglądało. Tu widzą Państwo też młodzież, która wkopuje drogowskaz cmentarz. To właśnie do tego cmentarza w Wądołku. Leśnice stoją akurat przy wsi Sowiruk. W ten sposób uporządkowano 6 miejsc. Ja pominam bardzo istotny cały aspekt edukacyjny dla tych młodych ludzi, wolontariuszy, którzy w tym biorą udział. To jest kolejna rzecz. Ale teraz mówię o czystej korzyści dla regionu, również turystycznej. to jest koło Pisza. I tam włączyli się w to również ludzie, którzy z tym Piszem są związani turystycznie. No, bo ja prowadzę też te projekty. Mieszkamy na terenie jednego miejsca, takiego właśnie ośrodka, bo oni wiedzą, że tak, to jest atrakcja turystyczna, która pozwala jakby tym, którzy będą przyjeżdżali do nich, coś innego zostać. Taki hotel Jabłoń w Piszu, już sobie to wpisał na stronę internetową, Zaginione Wioski Puszczy Piskiej, więc tak to wygląda. I to jest kategoria pamięci bardzo ważna. Inna rzecz. Zauważcie Państwo, że w tej chwili, już zaraz, że w tej chwili jest taka tendencja bardzo dobra, jakby łączenia się tutaj z historią tego krajobrazu przez stawianie kamieni jubileuszowych. W wielu wsiach, no może tu nie widać, to jest 300 lat wsi Wały, napis jest polski i niemiecki, kamień jubileuszowy, który pokazuje też obecną historię tej miejscowości, tego, że teraz jakby nastąpiła zmiana po 1945 roku. Można to robić w taki sposób, pokazuję Państwu osadę kulturową Kadzidłowo, gdzie można właśnie ratować stare obiekty. Tutaj mamy Muzeum Mazurskie, chałupę z Warnowa przeniesioną, postawioną od nowa w innym miejscu, ale również na Mazurach, w której urządzono to muzeum, które Państwu pokazuję, z widokiem klasy szkolnej, Izby Mazurskiej. Bardzo taka cenna inicjatywa, przy czym trzeba powiedzieć, że to jest powiązane też gospodarczo z całą branżą turystyczną, bo tam jest gospoda, miejsca noclegowe. Tutaj widzą Państwo jeden z zaaranżowanych pokojów w remontowanym budynku. To już nie jest muzeum, więc myślę, że bardzo ciekawe i piękne miejsce. Może być w ten sposób, gdzie w pobliskiej wsi od Kadzidłowa w Gałkowie, też mówię o remoncie już teraz obiektu, przeniesiono podupadający, jak Państwo widzą, w połowie zrekonstruowany już, tak zwany dworek łowczego, a tak naprawdę karczmę ze sztynortu, która też funkcjonuje obecnie jako gospoda, czyli zachowała swoją funkcję, ale jednocześnie pełni rolę kulturotwórczą, ponieważ na piętrze jest salon Marion Hrabiny Denhoff i również rodu Potockich, bo teraz właścicielami są Potoccy. I tam się odbywają różne spotkania i jest pewien przekaz o historii tego miejsca, nie tylko tego miejsca, ale i sztynortu. Można też w taki sposób, to jest Ołownik, elektrownia, miejsce, które zostało wyremontowane i używane jest zgodnie z funkcją, plus ponoć są tam miejsca noclegowe. Więc to jest taki prosty sposób na kontynuację, bardzo ważny, bo ocala nasze dziedzictwo i bardzo istotny. No można niestety w ten sposób, proszę Państwa, kiedy robi się trochę cepelis i jakby nieumiejętnie się to remontuje, to specjalnie też pokazuję. Ale można też w taki sposób, gdzie dorzucamy interpretację, czyli piszemy ten krajobraz, bo to jest dom, to jest też w okolicy Gałkowa i Wojnowa, to jest miejsce po starej oborze albo nawet stara obora. I to jest nowy projekt domu, który powstał. Proszę, zobaczcie Państwo, jak fantastyczne, jest to rzecz, która ma coś z tradycji i ma coś ze współczesności. Moim zdaniem bardzo dobry przykład. Względnie tutaj, to jest wieś Wojnowo. Zwróćcie Państwo uwagę, jeszcze cofnę, bo się... To jest stara chałupka, kapliczka została wybudowana przez właścicieli, z której zrobiono teraz drewutnię, bo była za mała na potrzeby mieszkańców. Natomiast, no idź. Natomiast właśnie obory zaadaptowano na dom. Ja uważam, że jest to jedna z lepszych adaptacji, doskonale wpisujących się w krajobraz tej wsi i pokazująca, jak na potrzeby współczesne, na potrzeby dzisiejszego człowieka można adaptować to, co mamy. Proszę Państwa, i teraz przestrzeń. No niestety, można ją właśnie zabudować w ten sposób. Tych przykładów jest dużo, więc ja nie będę ich mnożyć, pokazuję jeden. A tutaj tego dobrze nie widać, ale proszę Państwa, to jest nowoczesne, znaczy nowe osiedle zaprojektowane na planie owalnicy, tak jak te niemieckie osiedla z lat 30. z jednorodną zabudową, budowane przez dewelopera. Z bardzo fajną powierzchnią użytkową, bardzo przyjazną, bo byłam w tym domu w środku, z budowanym osobno garażem, pięknie wpisane w zakole Łyny, zaraz za dobrym miastem. Bardzo dobry przykład aranżowania przestrzeni dzisiaj i wpisywania się z dzisiejszą architekturą. No i tutaj właśnie to, o czym mówiliśmy poprzednio. Jest stare zabudowanie, można tak. To jest to, o czym ja mówię, bardzo ważne, że to, jak my piszemy krajobraz dzisiaj na nasze dzisiejsze potrzeby, to jest nie tylko ocalanie dziedzictwa, ale i dopisywanie czegoś swojego. No i widzicie Państwo, jak to można robić. Można też niestety, tak, mówię niestety, ponieważ to jest niezły projekt, ale może nie do tych terenów. On mógłby powstać na Podlasiu, czy jako gdzieś na terenach Pan Tadeusz. No w każdym bądź razie nie u nas, prawda? To są Wygryny, to jest jacht, port żeglarski w Wygrynach i tam stoi kilka takich domków. No przy całej jakby dużej inwestycji, no trochę nietrafione. tu już było pokazywane wcześniej, kontynuowanie tradycji, to są na przykład czyste repliki. To jest współczesny dom drewniany, zaprojektowany, wybudowany też we wsi Wojnowo, względnie murowany. Już kończę. Względnie straż pożarna w Pruskach, powiat olsztyński, również współczesny budynek nawiązujący do tradycji regionalnej i bardzo prosty dom. I na koniec, proszę Państwa, zorganizowaliśmy taki konkurs, Twój Dom Dialog z Tradycją, który, w którym wyróżniono, nagrodzono i wyróżniono 28 projektów, właśnie w duchu tego, o czym mówiłam, pisania krajobrazu. Ja pokazuję Państwu nie nagrodzone akurat, ale wyróżnione, które moim zdaniem były bardzo dobre. Tutaj na przykład mamy taki element tej zabudowy pod jednym dachem, to jest nawiązanie. Chodziło w tym konkursie o to, żeby nawiązać do tradycji, a jednocześnie być współczesnym i wpisać się we współczesne potrzeby. Pokazuję Państwu trzy takie projekty, które w moim odczuciu akurat są dobre. Do tego projektu został wydany katalog, który jest dostępny w Urzędzie Marszałkowskim. Ja w tej chwili niestety przywiozłam tylko jeden, ale gdyby Państwo byli zainteresowani, to są projekty przygotowane do sprzedaży i to jest bardzo ważne w tym konkursie, że można je kupić. Jest różnie, tak jak powiedziała Pani doktor, życie nie jest projekty nie są idealne, pewnie z tymi projektami też jest pewien kłopot, my jeszcze nie ewaluowaliśmy tego konkursu. Zrobimy to, tym niemniej jakby sama idea wydaje się dość ważna. I proszę Państwa, krajobraz jest księgą i tylko od nas zależy, czy nauczymy się ją czytać. Ale konsekwencje będziemy ponosili niezależnie od naszych umiejętności. Dziękuję Państwu za zaproszenie, dziękuję za uwagę.